Maryjo, wyznałaś, że Bóg jest miłosierny, a miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. My wiemy, że Bóg jest wszechmocny, nieskończenie święty, a Ty, Maryjo, podajesz inny przymiot Boga, Jego miłosierdzie. Dlaczego, Maryjo, mówisz o miłosierdziu Bożym? Przecież występujesz tu jako nauczycielka i wychowawczyni rodzaju ludzkiego. Wszechmoc to siła, a świętość to niebotyczna wysokość doskonałości. Wszystko to dla nas wysokie, dalekie, niepojęte. A przez miłosierdzie Bóg zbliża się do nas. Bóg nie patrzy na nas biernie. Bierze udział w naszych troskach, walkach, pomaga. Pomaga zwłaszcza tym, którzy się Go boją. Jedni boją się Go obrazić i to jest bojaźń synowska, najpiękniejsza ze wszystkich. U innych jest bojaźń niewolnicza, służą, bo boją się kary. Inni się boją nawrócenia. Gdy się nawrócę, będę musiał zmienić swoje życie. A nie mam odwagi, boję się wysiłku. Wreszcie inni boją się upokorzenia. Jak to mam klękać u kraty koncesjonału? Ja? Tak, była pycha w grzechu, teraz trzeba się upokorzyć, aby otrzymać przebaczenie. Wszystkim pomaga Bóg. Jego drogi są miłosierdziem i prawdą. Choćby grzechy były wielkie, większe jest zawsze miłosierdzie Boże. Psalmista mówi, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nigdy nie gardzisz. Nasza najlepsza Matko, potrójnie Bóg objawia nam swoje miłosierdzie. Najpierw jest to cierpliwa słodycz, z jaką odnosi się do nas, a przecież Go obrażamy, gdy wchodzimy w grzech. O jak cierpliwy jest Bóg, że czeka na nasze nawrócenie. Przecież mogłaby nas spotkać zasłużona kara, nieszczęście, ogień pioruna, paraliż, zawał serca. Przecież Bóg mógłby grzesznika przywołać w ten sposób do porządku, upomnieć się o swoje prawa. Bo na świecie jest tylu grzeszników, którzy znieważają Jego imię, kpią, bluźnią, znieważają majestat Boży. Czy Bóg tego nie widzi? Dlaczego na to pozwala? Przedłuża im życie, pozwala im korzystać z dobrodziejstw stworzenia. Słońca, które świeci dobrym, świeci także złym. Deszcz pada i użyźnia zarówno pole dobrych, jak i złych. Bóg miłosierny idzie dalej. Czyni nieustanne starania, by grzesznik się nawrócił. Nadużył swej wolnej woli, gdy wybrał drogę grzechu. Teraz Bóg działa w tym kierunku, aby ta sama wolna wola zawróciła i weszła na drogę prawdy i cnoty. Nawróćcie się do mnie, woła Bóg, a ja nawrócę się do was. Nie chcę śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i miał życie. Jezus, Twój Syn Maryjo, poucza nas przypowieścią o dobrym pasterzu, który opuszcza 99 owiec, a idzie za tą jedną, która zaginęła. Słyszymy w Apokalipsie, oto stoję u drzwi i kołaczę. Stoi zatem Jezus u drzwi serca i sumienia, i puka, i kołacze, i czeka. Ileż światła posyła, ile pomocy, natchnień, myśli. A kiedy człowiek wyzna swe grzechy i dokona się głęboka metanoia, nawrócenie, to ujawnia się ostatni etap Bożego zmiłowania. Jest to radość szczęśliwego Ojca, który przyjmuje marnotrawnego Syna. Żadnych wyrzutów nie robi. Znamy taki obraz, który namalował Rembrandt, powrót Syna marnotrawnego, jak ten obdartus klęczy przed swoim Ojcem, a Ojciec obejmuje go. I takie trzy bardzo ważne elementy są zaznaczone na tym dziele. Oto ręce Ojca. Jedna ręka to ręka mężczyzny, druga to ręka kobiety. Bo Bóg jednocześnie jest tak jak i Ojciec, i Matka. A drugi element przytula go do swojego łona. Łono w języku hebrajskim miłosierdzie. I wreszcie trzeci element, kiedy, że nie patrzy na swojego syna, ma oczy zamknięte. Można by tutaj się zapytać, czyżby już oślepł od tego ciągłego wypatrywania swojego powrotu, swojego syna? Nie. To Bóg, to jest ukazany Bóg przez swoje miłosierdzie. On kontempluje tego powracającego syna, czyli nas, grzeszników, w swoim synu. Bo po to posłał na świat swojego syna. Bóg jest Ojcem Miłosiernym, ale czy wolno nam zapominać, że Ty, Maryjo, jesteś Matką Miłosierdzia? Jako Matka Miłosierdzia jesteś nieraz ostatnią nadzieją dla tych, którzy nadziei już nie mają. Powiedział pewien święty człowiek, gdybym już jedną nogą był w piekle, Maryja wyrwałaby mnie stamtąd na pierwszy krzyk mej ufającej duszy. Maryjo, oddajemy Ci wszystkie te zagmatwane problemy naszych dusz. Tobie oddajemy jako Matce Miłosierdzia. Maryjo, wyjednaj duchowe moce dla Ojca Świętego Benedykta, dla pasterzy Kościoła, dla osób oddanych Bogu przez konsekrację Rady Ewangelicznej. Oręduj u Boga we wszystkich trudnych sprawach naszej Ojczyzny, aby Polacy byli mądrzy mądrością ewangeliczną. Bądź uzdrowieniem dla chorych, cierpiących, udręczonych. Polecamy Ci nasz zakon na czele z Ojcem Generałem, wszystkich ojców, braci, kleryków, nowicjuszy, postulantów. Polecamy wszystkich powołanych do służby Bożej w kapłaństwie, w życiu zakonnym. Polecamy prośby tych, którzy je umieścili w księdze apelu spoczywającej na Twoim ołtarzu. Wybłagaj u Boga gorliwe powołania. Polecamy Ci parafię Wilków w archidiecezji lubelskiej, którą nawiedzasz w kopii Twego wizerunku. Dzisiaj licznie gromadzili się pielgrzymi z zagranicy, z Włoch, z Niemiec, Hiszpanii. Czuwały przed Tobą i modliły się siostry zakonne, pielęgniarki. Polecamy dobrodziejów tego miejsca, tego sanktuarium. W tych wszystkich intencjach, te wszystkie intencje pragniemy wpleść w rozważaną tajemnicę modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Sprowadź, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj.
Pan z Wami, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na Was i pozostanie na zawsze.
Serdeczna Matko, opiekun po ludzi, jestem łaścielą,
poniedziałek będziemy gościć w parafii pod wezwaniem podwyższenia Świętego Krzyża w Czechach. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Transmisja godzina 18:10. Na prośbę telewizów powtarzamy film Nocna Zmiana oraz Rozmowy Niedokończone z udziałem posła Antoniego Macierewicza, premiera Jana Olszewskiego oraz autora filmu Jacka Kurskiego. 22 września, godzina 13:30.
Thank you. Cześć Boże, u Ciebie Pietraszu, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. W 2006 roku polscy rybacy będą mogli łowić dorsza ze stada wschodniego Bałtyku o 1,5 miesiąca dłużej niż w tym roku. Taką decyzję podjęła Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa Morza Bałtyckiego. Polscy rybacy nadal jednak będą na gorszej pozycji niż ich koledzy z krajów byłej piętnastki, gdzie najprawdopodobniej zakaz obowiązywać będzie jedynie przez 2 miesiące. Zapraszamy Państwa za usterki, ale już jest wszystko dobrze i powracamy do informacji. W 2006 roku polscy rybacy będą mogli łowić dorsza ze stada wschodniego Bałtyku o 1,5 miesiąca dłużej niż w tym roku. Taką decyzję podjęła Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa Morza Bałtyckiego. Polscy rybacy nadal jednak będą na gorszej pozycji niż ich koledzy z krajów byłej piętnastki, gdzie najprawdopodobniej zakaz obowiązywać będzie jedynie przez 2 miesiące.
W przyszłym roku okres ochronny na dorsza stada wschodniego rozpocznie się 15 czerwca, a skończy 14 września. Połowy tej ryby stanowią dla większości polskich rybaków główny dochód. W tym roku rybacy będą musieli zawiesić je na blisko 4,5 miesiąca. Ustalono też kwoty połowowe na rok 2006. Jednak decyzje o tym, ile będą mogli łowić rybacy z poszczególnych krajów, zapadną najprawdopodobniej na sesji Rady Ministrów w październiku, a najpóźniej w listopadzie. Choć kwoty połowowe na śledzia, szprota, łososia i dorsza stada zachodniego nie powinny ulec zmianie, to o kwoty na dorsza stada wschodniego i długość okresów zamkniętych będzie toczyła się wewnątrz Unii Europejskiej zacięta dyskusja.
Resort finansów obniżył czasowo akcyzę na benzynę o 25 groszy na litrze. Być może zacznie ona obowiązywać już jutro. Teraz trzeba tylko poczekać na wydrukowanie rozporządzenia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało informację, jak głosować za granicą. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę, 25 września, a prezydenckie 9 października. Komisje będą czynne od 6 rano do 20.
Polacy przebywający poza krajem będą mogli głosować w 162 komisjach wyborczych w 92 krajach świata. Wszyscy będą oddawać głosy na osoby znajdujące się na liście Okręgowej Komisji Wyborczej Warszawa 1.
Największa ilość obwodowej komisji wyborczej jest w Stanach Zjednoczonych 14, w Republice Federalnej 7, w Australii 6, w Kanadzie 6, we Francji 5 i tutaj po sąsiedzku w Białorusi 3 obwodowe komisje wyborcze, na Ukrainie 4 obwodowe komisje wyborcze i w Rosji 3 obwodowe komisje wyborcze.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie jest w stanie podać liczby Polaków głosujących poza krajem. Przypuszczalnie będzie to około 2,5 miliona obywateli.
W każdej chwili można już w tej chwili wpisywać się na listy wyborców w naszych urzędach konsularnych, na ambasadach. Listy będą zamknięte na 5 dni przed wyborami parlamentarnymi i na 3 dni przed wyborami prezydenta.
Zgłoszenie do spisów wyborców można dokonać ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem, a nawet e-mailem.
Jurij Jechanurow, oficjalnym kandydatem na premiera Ukrainy. Prezydent Wiktor Juszczenko zwrócił się do deputowanych Rady Najwyższej o zatwierdzenie go na stanowisku szefa rządu. Obowiązki premiera Jechanurow pełni już od czasu zdymisjonowania gabinetu Julii Tymoszenko. Juszczenko zabiega teraz o poparcie dla Jechanurowa u przewodniczących frakcji parlamentarnych. Głosowanie nad jego kandydaturą odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Włochy. Etiopczyk Hussein Osman zostanie wydany przez Włochy Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych 10 dni. Mężczyzna przyznał się do bezkrwawego zamachu w londyńskim metrze 21 lipca. Ostateczną decyzję wydał w Rzymie sąd kasacyjny, rozpatrujący odwołanie zamachowca od wyroku sądu apelacyjnego. Osman argumentował, że w Wielkiej Brytanii nie może liczyć na sprawiedliwy proces. Osman przybył do Włoch z Etiopii, a następnie na podstawie fałszywych dokumentów otrzymał azyl w Wielkiej Brytanii. Po zamachu zbiegł do Rzymu. Został schwytany 28 lipca. Na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech CDU traci poparcie. Jeśli chadecy nie uzyskają bezwzględnej większości głosów, powstanie koalicja CDU z SPD kanclerza Schrödera. Nie byłby to pierwszy taki przypadek w dziejach politycznych Niemiec. Podobna sytuacja miała miejsce w latach 60. Koalicję nazwano wówczas mariażem słoni.
Jutro pogody nie tylko początkowo na Podkarpaciu, a po południu w województwach północno-zachodnich więcej chmur. Pod wieczór na nizinie szczecińskiej możliwy słaby deszcz. Temperatury od 22 stopni na Suwalszczyźnie poprzez 24 w centrum do 25 na Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie w środę w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali i będzie spadać. I na tym kończymy nasze serwisy. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania nas jutro. Dobrej nocy. Z Panem Bogiem.
Drodzy Państwo, pragnę teraz serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom Radia Maryja. Wśród tych osób są mieszkańcy Warszawy, między innymi pani Maria Chmielewska, pani Agnieszka Chmura, pani Irena Chocholska, państwo Genowefa i Bolesław Chojeccy, pani Mirosława Cieminga, pani Cecylia Czajkowska, pani Maria Czernichowska, pani Barbara Czerniewska, pani Regina Drągowska, pani Barbara Drużyńska, państwo Zuzanna i Ryszard Duszyńscy, pani Teresa Wrokowska, państwo Jerzy Genowefa Faulkner-Kwiczała, pani Antonina Fedorczyk, państwo Czesław i Tadeusz Gonderowie, pani Krystyna Gorodyńska-Fryc, państwo Natalia i Czesław Gołębiowscy, pani Teresa Grabkowska, państwo Irena i Andrzej Gryglewiczowie, pani Baladyna Grzybowska, ofiarodawcy z Warszawy. Serdecznie dziękujemy. Za chwileczkę w telewizji Trwam reportaż dnia Ogólnopolskie Dziękczynienie za plony Jasna Góra 2005. Następnie reportaż Narkotyki drogą donikąd oraz Świat w obrazach. O 23.00 rozpoczniemy emisję programu dla Stanów Zjednoczonych i Kanady. W Radiu Maryja rozmowy niekończone, program dla małżonków i rodziców. Teraz dla wszystkich ofiarodawców Radia Maryja i Telewizji Trwam upominek muzyczny. Przypomnijmy numery naszych rachunków bankowych. A ja, zapraszając Państwa do pozostania w Radiu Maryja i Telewizją Trwam, życzę miłego odbioru. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Błogosławione będzie niebo kanale poczęte, uwielbiamy Ojcze Cię. Ty, która czynisz bieg, błogosławione niech będzie niebo kanale poczęte. Oby udało mi się odnaleźć Ciebie, Matko Pana. Obyś zlitowała się nade mną, Najświętsza. Obyś w mym zagubieniu nie odsłoniła niewskalana. Obyś w mej trwodze mnie przyjęła. Obyś w mym zaskrzydzeniu pozwoliła mi zbliżyć się do Ciebie. Obyś w tej sprawie całą nadzieję za mną orędowała. Obyś z wygnania pozwoliła powrócić mi do domu. Obyś ze względu na mnie okazała uczucie. Obyś mego zbłąkania pozwoliła mi powrócić. Obyś mój niepokój przemieniła w spokój. Obyś dla mej obrony wstąpiła w mój. Obyś głosy szlachu wyciszyła najczulsza. Obyś, gdy jestem powalony, moc mi dała lekarstwo życia. Obyś w moim upadku na mnie spojrzała łaski pełna. Obyś z miłosierdziem wyszła mi na spotkanie.
Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio, które się nazywa Radio Maryja.
Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością, dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi. Istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja, rozwija się Telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów Telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagać.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Spór o wielkie zmiany, reforma ONZ, a także strategia organizacji w tak podstawowych sprawach jak poszanowanie praw człowieka, walka z ubóstwem, terroryzmem, rozprzestrzenianiem broni jądrowej czy zasady interwencji ONZ w przypadkach ludobójstwa są głównymi tematami rozpoczętej dzisiaj sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zdaniem obrońców życia sesja może zostać wykorzystana przez środowiska proaborcyjne do forsowania programów, które przewidują zabijanie dzieci poczętych. Chorują na nowotwory, a amerykańska administracja nie zapewnia im odpowiedniej opieki medycznej. Gdy trzeba było pomagać w uprzątaniu rumowiska po World Trade Center, byli doceniani. Dziś władzom Stanów Zjednoczonych nie są już potrzebni. Polacy pracujący w strefie zero pozostawieni bez opieki medycznej. Teraz mogą umrzeć? Trybunał Konstytucyjny stwierdził dzisiaj, że sporządzanie umów o pracę, a także kupna-sprzedaży w obcym języku jest sprzeczne z ustawą zasadniczą. Przepisy ustawy o języku polskim są nie tylko dyskryminujące dla konsumentów i pracowników, ale również opracowano je z naruszeniem zasad poprawnej legislacji. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego władze publiczne są zobowiązane zapewnić wszystkim osobom należytą ochronę zawieranych umów. Tylko po polsku. Wybory prezydenckie 2005 w naszym dzienniku. Rozmowa z profesorem Maciejem Giertychem, kandydatem Ligi Polskich Rodzin na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przewrócić okrągły stół, czytam w naszym dzienniku. Jest prowadzona socjotechniczna wojna na sondaże. Rozmowa w naszym dzienniku z Janem Marią Jackowskim. Trzeba tworzyć wiarygodne media. Czytam w jutrzejszym naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Prosimy o uwagę tych, którzy odbierają program Radia Maryja przez satelitę Hotbird w systemie analogowym. Pragniemy poinformować, że z dniem 30 września tego roku nie będzie już możliwy odbiór programu Radia Maryja z satelity Hotbird w systemie analogowym na podnośnej TV Polonia. Informacje, jak odbierać Radio Maryja przez satelitę Astra w systemie cyfrowym, znajdziemy na stronie internetowej Radia Maryja www.radiomaria.pl, w miesięczniku Rodzina Radia Maryja albo w bezpłatnych materiałach informacyjnych o Radiu Maryja.
Zbliża się godzina 21 i 40 minut.
Audycja dla małżonków,
i rodzic. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
Witamy także gości. Dzisiaj gościmy Panią Grażynę Pachecką, lekarza specjalistę, położnika, ginekolog. Pani Grażyna jest także członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie Państwa. Pracuję również jako ginekolog dla dziewcząt.
I także witamy Pana Macieja Tabora. Pan Maciej jest pedagogiem szkolnym, razem z żoną uczą naturalnego planowania rodziny, służą w Lidze Małżeństwo Małżeństwu. Pan Maciej jest także redaktorem dwumiesięcznika Fundamenty Rodziny.
Szczęść Boże wszystkim, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Pozdrawiam też moją żonę i synów, macham im z Torunia tutaj.
A tematem, którym się dzisiaj zajmiemy i do którego Państwa również zapraszamy, to naturalne planowanie rodziny. Fakty i mity.
No właśnie, proszę Państwa. Ludzie się kochają, więc dobierają się w pary, zawierają związek małżeński, kochają się, podejmują współżycie. I no właśnie, no przecież nie można mieć dzieci za każdym razem. Czasami właśnie jest problem z poczęciem dziecka. No więc jak tutaj z tą płodnością sobie radzić w małżeństwie? No oferta świata jest bardzo szeroka. Antykoncepcja, nowoczesne metody. No tak, ale jeżeli jesteśmy katolikami, nauka Kościoła mówi inaczej. Mamy budować naszą więź małżeńską również na płaszczyźnie seksualnej poprzez akt małżeński, ale mamy być otwarci na dawanie życia. No jak to pogodzić właśnie z planowaniem rodziny? Czy mamy do tego prawo? Mamy. Jeszcze kapłan o tym będzie mówił. Natomiast to naturalne planowanie rodziny zgodne z nauczaniem Kościoła jest na ogół w mediach przedstawiane jako no coś niepoważnego. Dlatego dzisiaj się tym tematem zajmiemy, żeby wyjaśnić sobie nawzajem, czy to rzeczywiście jest sprawa, którą warto się interesować, czy raczej odłożyć do lamusa. Będę tutaj właśnie takim rzecznikiem tej strony wątpiącej. Więc pytam się naszych gości na początek. Właściwie w różnych mediach można, w różnych publikacjach odczytać, że te metody naturalnego planowania rodziny to jest właściwie kalendarzyk małżeński. Czy jest to prawda, że to jest kalendarzyk małżeński? Bo była przecież taka metoda w latach 40. jak kalendarzyk małżeński.
Kalendarzyk małżeński opiera się tylko i wyłącznie na obliczeniach przy zakładaniu, że kobieta ma cykle regularne. Kalendarzyk małżeński jest metodą historyczną i już obecnie nie należy do naturalnego planowania rodziny. Naturalne planowanie rodziny opiera się na obserwowaniu wskaźników płodności żywego organizmu kobiety z dnia na dzień, a organizm kobiety jest bardzo czytelny. Jedynie należy obserwować zjawiska występujące wskaźniki płodności, obserwować i zapisywać z dnia na dzień. Naturalne planowanie rodziny to jest obserwacja żywego organizmu.
No właśnie, powiedziała pani doktor, że przy kalendarzyku cykle muszą być regularne i właśnie to jest zarzut, że naturalne planowanie rodziny można stosować, jeżeli się posiada cykle regularne. Czy jest to prawda? Bo są cykle regularne również, ale w większości jednak teraz są nieregularne.
No, fizjologia cyklu owulacyjnego polega na tym, że pierwsza faza cyklu, czyli faza, która obejmuje okres od pierwszego dnia miesiączki do owulacji, może być fazą zmienną. Natomiast druga faza cyklu, faza ciałka żółtego, jest fazą stałą.
Co do długości?
co do długości jest fazą stałą. I w każdym cyklu przed jajeczkowaniem mamy rozwój objawu śluzu i zmiany w szyjce macicy, które można zaobserwować, a w drugiej fazie cyklu mamy wzrost podstawowej temperatury ciała. I właśnie na tych trzech podstawowych wskaźnikach płodności opiera się naturalne planowanie rodziny.
Tak, a nie na wyliczeniach statystycznych co do długości poprzednich cykli. No właśnie, zarzut jest taki, że no mamy przecież nowoczesną antykoncepcję, a te wszystkie metody naturalne to są właściwie takie kościelne i staroświeckie. Czy to jest prawda?
Jest jakiś paradoks, sądzę, w tym, że to właśnie Kościół katolicki jest w zasadzie w Polsce jedyną instytucją, można tak powiedzieć, aktywnie rzeczywiście propagującą metody naturalnego rozpoznawania płodności, bo są to po prostu metody rozpoznawania płodności. Oczywiście, że cała kwestia etyczna związana z takim wyborem stylu życia jest też istotna, ale w gruncie rzeczy podstawą metody rozpoznawania płodności jest nauka, jest medycyna, w związku z tym trudno tutaj mówić, że są to metody jakoś ideologiczne. Natomiast stoją za nimi rzeczywiście długoletnie badania naukowe, bo badania nad nowoczesnymi metodami, metodą objawowo-termiczną, metodą temperaturową, czy metodą owulacyjną, czyli opartą na obserwacji śluzu, no trwają przynajmniej od lat 50., kiedy profesor Retzer rozpoczynał, czy profesor Dering w Niemczech. W związku z tym to nie jest wszystko wzięte nie wiadomo skąd. Są to po prostu metody oparte na bardzo solidnej wiedzy medycznej, sprawdzone, oparte także na obserwacji wielu setek tysięcy cykli kobiecych. Także Światowa Organizacja Zdrowia w latach 90. opublikowała taką broszurę adresowaną przede wszystkim do pracowników służby zdrowia, zatytułowaną Naturalne planowanie rodziny, co powinni wiedzieć pracownicy służby zdrowia, gdzie te metody naturalnego rozpoznawania płodności poleca. Są tam, jest tam bardzo zwięzłe omówienie ich podstaw. No i są takie zalecenia, jak na przykład na koniec, że nauczanie naturalnego planowania rodziny czy metod rozpoznawania płodności powinno być włączone we wszystkie programy związane ze zdrowiem i wychowaniem przeznaczone dla młodzieży i dorosłych, profesjonalistów i nieprofesjonalistów służby zdrowia. Myślę, że ten zarzut nienaukowości no, trzeba też jakoś oddalić w ten sposób, ponieważ cały czas trwają badania nad metodami rozpoznawania płodności.
Państwo obydwoje są instruktorami naturalnego planowania rodziny, tak zwanej tej metody wskaźnikowej angielskiej. Zresztą ja też jestem nauczycielem tejże metody i posiadam dyplom angielski. Czy to jest związane z kościołem? Jakimkolwiek kościołem?
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny ma swoje korzenie w Wielkiej Brytanii, w szpitalu klinicznym ginekologii i położnictwa Królowej Elżbiety. I metoda ta została przeniesiona na grunt polski w roku 1989 i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie 2 sierpnia 1989 roku. Także to Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny ma korzenie tylko i wyłącznie medyczne.
Tak, także to nie jest metoda kościelna. Proszę.
Z kolei trzeba by też zwrócić uwagę na to, że bardzo istotny jest tutaj apostolat rodzin wśród rodzin, to co w encyklice Humanae Vitae papież Paweł VI sugeruje i co podejmuje stowarzyszenie, które z kolei ja tutaj reprezentuję, Liga Małżeństwa Małżeństwu. To zalecenie brzmi, żeby sami małżonkowie dzielili się z innymi wynikami swoich doświadczeń, więc myślę, że też to niezależnie od tego, jakiego ktoś wyznania, prawda, to cykl płodności jest cyklem płodności niezależnym. Pan Bóg stworzył wszystkich nas w taki sam sposób, w związku z tym to dzielenie się wiedzą, doświadczeniem jest bardzo, bardzo cenne, także w tym aspekcie czysto praktycznym, prawda?
Tak, no ale jeżeli już teraz konkretnie jakieś małżeństwo decyduje się żyć zgodnie właśnie z nauczaniem Kościoła i chce rozpoznawać płodność, a nie niszczyć ją. No właśnie są zarzuty, że no przecież ten podstawowy wskaźnik, temperaturę trzeba mierzyć dokładnie o tej samej porze dnia rano przed wstaniem, no ale to jest na ogół, że jest niemożność mierzenia temperatury, no bo przecież małe dziecko zapłacze, bo jest praca na zmiany. Czy można sobie z tym poradzić? Czy ten zarzut jest do pokonania? Proszę bardzo.
Wielu małżonków radzi sobie w ten sposób, że pomiaru temperatury pilnuje głównie mąż. Także jeżeli żona na przykład karmi dziecko piersią, to a wymagane jest zmierzenie temperatury o określonej godzinie. Natomiast ażeby temperatura była prawidłowo zmierzona, powinna być zmierzona mniej więcej o tej samej porze. Także tego właśnie bardzo często pilnuje mąż.
To znaczy dostarcza żonie termometr.
Dostarcza żonie termometr, a jeżeli w przeciągu tej godziny, która jest aktualnie absolutnie wymagana do zmierzenia temperatury, dziecko na przykład zapłacze, czy dziecko trzeba przewinąć, to w tym okresie dzieckiem zajmuje się mąż, ażeby pomiar temperatury był prawidłowy, adekwatny.
No ale przecież czasami w nocy trzeba wstać. To jaki jest wymagany czas leżenia w łóżku po tym wstaniu, żeby można było zmierzyć tą temperaturę?
Dawniej mówiono o 3-godzinnym.
No ale to ponad 30 lat temu.
A teraz się mówi już o godzinnym.
O godzinie.
Jeśli chodzi o tę rolę męża, to tutaj myślę, że to jest bardzo ważne i trzeba to podkreślać, dlatego że my, prowadząc kursy, na które zapraszamy obydwoje małżonków, pary małżeńskie, bardzo często to widzimy, jak nawet sama obecność męża na takim kursie, czy jakiekolwiek włączenie się, taka akceptacja męża dla wyboru naturalnego planowania rodziny jest dla żony wielkim oparciem naprawdę i zupełnie inaczej, to można powiedzieć, że jest gwarancja sukcesu, jeśli mężczyzna te sprawy w swoje ręce weźmie. Od tego w końcu też jest jako odpowiedzialny. Mówi się o głowie rodziny, prawda, nie w tym sensie tylko, że on ma rządzić, ale też, że no, bierze odpowiedzialność w swoje ręce i to widać te owoce.
No a praca zmianowa, to znaczy raz śpi się w nocy, a raz się śpi na przykład właśnie w godzinach porannych czy popołudniowych. Co z tym zrobić?
Jeżeli kobieta systematycznie obserwuje wskaźniki płodności, obserwuje śluz, mierzy temperaturę, to ona poznaje swój organizm i wie, jak organizm jej reaguje na zmianę pór mierzenia temperatury. Także kobieta nabywa doświadczenia również w rozpoznawaniu reakcji swojego organizmu.
To znaczy może mierzyć temperaturę po odpoczynku zastępującym odpoczynek nocny. Nawet jeżeli to jest dzień, bo organizm się w tym momencie przestawia.
Ważne jest, żeby to była spoczynkowa temperatura ciała, czyli powinna odpoczywać przynajmniej jedną godzinę.
No przede wszystkim, jeżeli już coś ma zrobić koło siebie, zmierzyć temperaturę, to zajmuje czas. To jest też zarzut poważny. No bo pigułkę na co sobie można łyknąć między jednym łykiem a drugim herbaty, prawda? No a tutaj trzeba jednak tą temperaturę mierzyć. To zajmuje czas. Co z tym fantem zrobić? Jak sobie poradzić?
No może nie demonizujmy tego czasu, który jest potrzebny, bo jeżeli mierzymy termometrem rtęciowym, to jest to około 6 minut. Jeżeli mierzymy dobrym termometrem elektronicznym, to jest jeszcze krótszy czas, więc no, później zapisanie tego pomiaru może należeć do męża na przykład, nie musi być od razu dokonany, to wszystko zajmuje naprawdę bardzo niewiele czasu. Argument braku czasu często jest, powiedzmy, takim argumentem zastępczym, prawda, zasłaniającym raczej inne problemy. Te problemy są zwykle głębsze i wtedy się szuka jakichś powodów, żeby wysunąć takie czy inne argumenty. Natomiast kiedy się takiemu małżeństwu po prostu pomoże rozpocząć tę praktykę, no to te problemy bardzo szybko znikają.
Mówi się, że naturalne planowanie rodziny jest tylko dla dobrych małżeństw. A przecież wiele małżeństw, no, małżonków ze sobą nie gada, nie potrafi dogadać się, o to chodzi. No więc jak? Czy to jest tylko dla tych idealnych i wzorowych?
Mnie się wydaje, że naturalne planowanie rodziny ani nie zepsuje małżeństwa, ani też samo w sobie go nie naprawi. Że problemy wynikające przy okazji prób praktykowania naturalnego planowania rodziny są często, to naturalne planowanie rodziny jest jakby taką soczewką, która je eksponuje. Problemy małżeńskie są zwykle głębsze, biorą się często z braku jakiejś właściwej komunikacji w małżeństwie. I teraz na gruncie tego najbardziej może takiego delikatnego, tej delikatnej sfery, na gruncie pożycia intymnego, one się ujawniają z całą ostrością, bardziej może ostro niż w innych sytuacjach, więc oczywiście, że zaangażowanie obojga małżonków jest tutaj niezbędne. Jeżeli obydwoje małżonkowie się angażują, to znaczy oni muszą rozmawiać. Więc powiedziałbym, że wręcz odwrotnie, prawda, że jest to droga dla małżonków mających problemy, bo ona jakby prowokuje do tego, żeby ze sobą rozmawiać, żeby dzielić się tymi sprawami. Jak małżeństwo rozmawia ze sobą, to też jest droga do jego naprawy.
No tak, ale jeżeli chcemy rozpoznać płodność, no to trzeba te objawy zaobserwować, potem nanieść na jakąś kartę cyklu, potem jakąś interpretację przeprowadzać według określonych reguł. A gdzie tu spontaniczność w wyrażaniu miłości małżeńskiej? Że zarzut jest taki, że właśnie rozpoznawanie płodności niszczy spontaniczność, no więc gdzie tu mowa o miłości?
No, jest tak, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jeśli ktoś szuka jakichś przeszkód, to je zawsze sobie znajdzie. Natomiast równie dobrze musielibyśmy powiedzieć o wielu innych czynnościach koniecznych, prawda? Począwszy od mycia zębów poprzez inne
rzeczy. Chociażby.
Na przykład, prawda? Że to też, no, trzeba się zmusić do czegoś. Jeżeli szukamy prawdziwej wartości w życiu, to ta wartość zawsze będzie coś kosztować. To, co jest bardzo łatwe z reguły, ma małą wartość. Znaczy, to, co kosztuje, przychodzi często z trudem, ale też przy tej okazji, no, nie demonizujmy tego trudu. Jeśli by samo notowanie w zeszycie miało zabijać spontaniczność pożycia małżeńskiego, no to już by było bardzo, bardzo źle.
Mówią, że naturalne planowanie rodziny niszczy małżeństwo przez brak bliskości fizycznej. No bo jeżeli jest akurat okres płodności, a nie chcemy począć dziecka, no to znaczy, że no co, mamy spać w osobnych pokojach? Jakie są wymogi?
Moje pacjentki mówią, że właśnie te okresy bez współżycia, okresy płodności, w których nie jest, małżonkowie nie planują poczęcia dziecka
i nie
podejmują współżycia przez te parę dni w cyklu, to jest okres, który ich szalenie zbliża, ponieważ następuje porozumienie na innych płaszczyznach. Także i również w tych okresach mają szansę, ażeby okazywać sobie miłość, czułość, serdeczność w inny sposób oraz to czekanie na tę wyjątkową bliskość wzmaga tęsknotę i jednocześnie budzi podziw, szacunek dla męża, dla żony. I potem, kiedy już następuje okres niepłodny, to właśnie współżycie wtedy przynosi szczególną radość i szczególne szczęście. Także nigdy nie spotkałam małżeństwa, które by mówiło, że okresy zawieszania współżycia w okresie płodnym oddalają ich od siebie. Wręcz przeciwnie.
Tutaj po tym pytaniu zapadła taka dłuższa chwila na głębszy oddech. Myśmy dali pierwszeństwo kobiecie, pani doktor. A tutaj często to jest właśnie problem, który mężczyźni akcentują, prawda? Bo też uważa się potocznie, że mężczyźnie trudniej znieść.
Że mężczyzna musi.
Tak, ten okres powściągliwości.